Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rosachowicz, a za szybką studia realizujący audycję Andrea Kunowa i Aleksi. Mam dzisiaj sobotę, 8 marca. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd dzisiejszej prasy paryskiej, pióra Stefana Rygiera i Piotra Błońskiego. Potem kronikę Weekend w Paryżu przedstawi Agnieszka Kumor, a Sylwia Gips magazyn turystyczny. Z kolei Piotr Kamiński na zakończenie naszej audycji przedstawi magazyn muzyki klasycznej. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości. W Polsce odbyły się uroczystości z okazji 40. rocznicy wydarzeń marca 68. Z okazji Dnia Kobiet francuskie panie minister apelują za pośrednictwem Radia France International, naszej rozgłośni, o uwolnienie Ingrid Betancourt w Kolumbii. Wenezuela, Kolumbia i Ekwador porozumiały się, zatem nie grozi w tym regionie wojna. Kanclerz Niemiec pani Merkel odwiedziła w Moskwie Władimira Putina i Dmitrija Miedwiediewa. Do dymisji podał się premier Serbii Wojsław Kosztunica. Jutro odbędą się wybory samorządowe we Francji i parlamentarne w Hiszpanii. A oto pełne wydanie naszego dziennika, który opracowałem wraz z Piotrem Błońskim. W Polsce odbyły się w sobotę uroczystości upamiętniające 40. rocznicę marca 68. Na stacji Warszawa-Gdańska, z której wyjeżdżali do Izraela wygnani wtedy z Polski Żydzi, prezydent RP Lech Kaczyński wraz z prezydent Warszawy Haliną Gronkiewicz-Walc odsłonili tablicę pamiątkową. Następnie udali się pod bramę Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wygłosili przemówienia przywołujące do pamięci ówczesne wydarzenia i potępiające antysemicką politykę ówczesnych władz. To właśnie spod bram Uniwersytetu Warszawskiego w 1968 roku ruszały manifestacje brutalnie tłumione przez UBECję. Bezpośrednim katalizatorem, który wywołał manifestacje studentów w marcu, było zdjęcie przez władze z afisza Teatru Narodowego w Warszawie dziadów Adama Mickiewicza, w których wielką rolę grał zmarły w czwartek Gustaw Holoubek. Tu Paryż, a oto pozostałe wiadomości dziennika Radio France International. Przybyła na krótko do Moskwy na rozmowy z ustępującym prezydentem Rosji Władimirem Putinem oraz jego następcą Dmitrijem Miedwiediewem kanclerz Niemiec Angela Merkel zaapelowała gorąco do Rosji i Unii Europejskiej o intensyfikację prowadzonych negocjacji między obu stronami. Po spotkaniu z Putinem Merkel wyraziła nadzieję, że nie jest to ich ostatnie spotkanie. Choć tajemnicą Poliszynela jest fakt, że po intronizacji Miedwiediewa na stanowisko prezydenta, co ma nastąpić 7 maja, Putin ma zostać rosyjskim premierem. Do spotkania doszło w podmoskiewskiej rezydencji Putina w Nowym Ogariewie, a przywódca rosyjski ostrzegł podczas wspólnej konferencji prasowej, że Zachód nie będzie miał łatwego życia z nowym prezydentem Rosji. Putin nie wykluczył także tego, że Miedwiediew ułaskawi odbywającego karę więzienia na Syberii rosyjskiego oligarchę Michaiła Chodorkowskiego. Podczas tej samej konferencji prasowej Putin oskarżył Zachód o chęć stworzenia sytuacji, w której NATO zastępowałoby ONZ. W wywiadzie dla mającego ukazać się w niedzielę tygodnika niemieckiego Der Spiegel, rosyjski ambasador przy Organizacji Narodów Zjednoczonych Dmitrij Rogozin prowokacją Waszyngtonu nazywa próby przyjęcia do Paktu Północnoatlantyckiego Ukrainy i Gruzji. Jego zdaniem wejście obu tych krajów do NATO zakończyłoby się w morzu krwi, gdyż oba są podzielone i jest w nich dokładnie połowa sprzyjająca Rosji, a druga połowa sprzyjająca Zachodowi. Trwa kryzys w stosunkach białorusko-amerykańskich. Mińsk zażądał opuszczenia kraju przez ambasador USA na Białorusi panią Karen Stewart, jako powód podając amerykańskie sankcje ekonomiczne wobec Mińska. Łukaszenka odwołał także białoruskiego ambasadora w USA Michaiła Chwostowa. Amerykański Departament Stanu zdecydowanie oświadczył, że nie ma zamiaru odwoływać pani Stewart. Do dymisji podał się premier Serbii Wojsław Kosztunica. Stwierdził, że czyni tak w obliczu dużej rozbieżności zdań w łonie serbskich władz. Wezwał do przeprowadzenia przedterminowych wyborów parlamentarnych. Obserwatorzy przypuszczają, że główną kością niezgody są ustępstwa niektórych członków serbskich władz dotyczące samoogłoszenia przez Kosowo niepodległości. We Francji odbędzie się w niedzielę pierwsza tura wyborów samorządowych. Sondaże przewidują porażkę prawicy, ale jak to z sondażami bywa, wszystko okaże się właśnie w niedzielę. W niedzielę też odbędą się w Hiszpanii wybory powszechne. Największe szanse na zwycięstwo mają partia socjalistyczna premiera José Luisa Zapatero oraz prawicowa partia ludowa Mariano Rajoya. W baskijskiej miejscowości Mondragon terroryści z ETA zamordowali w piątek wieczorem z zimną krwią socjalistycznego deputowanego Isaisa Carrasco.
Z inicjatywy sekretarz stanu do spraw Solidarności Valérie Letta obchody tegorocznego Międzynarodowego Dnia Kobiet poświęcone są we Francji Ingrid Betancourt, kolumbijskiej działaczce politycznej więzionej od 6 lat jako zakładniczka przez terrorystyczną partyzantkę FARC. Valérie Letta poprosiła wszystkie kobiety piastujące stanowiska we francuskim rządzie o nagranie przesłania dla Ingrid Betancourt do nadania przez naszą rozgłośnię. Wiadomo bowiem, że w kolumbijskiej dżungli, gdzie jest więziona, do zakładniczki docierają hiszpańskojęzyczne audycje RFI. Dodajmy, że z tych samych przyczyn 3 razy w tygodniu RFI udostępnia swą antenę dzieciom Ingrid Betancourt. Pełne nagrania tych 11 ministerialnych przesłań są także dostępne na stronie internetowej rfi.fr. Oto fragmenty niektórych z nich. Na początek minister sprawiedliwości Rachida Dati.
Cher Ingrid Betancourt,
droga Ingrid Betancourt, jest pani jak wszyscy zakładnicy absolutnym pierwszeństwem dla Francji, dla prezydenta republiki i dla nas wszystkich. Prosimy, aby pani trzymała się mocno. Jesteśmy z panią, czekają na panią dzieci i cała rodzina. Mamy nadzieję zobaczyć panią jak najszybciej i doprowadzimy do tego, ale musi pani się trzymać mocno. Ufamy. A oto fragment wystąpienia pani Ramayad, sekretarz stanu do spraw praw człowieka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
Votre libération est urgente.
Pani uwolnienie jest sprawą pilną. Uwolnienie wszystkich pani towarzyszy jest konieczne i nasz kraj nie spocznie, dopóki nie stanie się ono rzeczywistością, a nie tylko nadzieją. Droga Ingrid, wiedz, że wraz z prezydentem republiki cała francuska dyplomacja nieustannie pracuje na rzecz tych uwolnień. Francja wsłuchuje się w głosy tych, którzy walczą wraz z nią o pokój i wolność. Trzeba, by pani prowadziła tę walkę wraz z nami. Niechaj pani pozostanie mocna, niechaj pani wie, że nie jest pani sama.
Derrière le président de la République, sachez, chère Ingrid, que c'est toute la diplomatie française qui œuvre sans relâche pour ses libérations. Surtout restez forte, restez présente et sachez que vous n'êtes pas seule.
Kolejny fragment Nathalie Kościuszko-Morizet, sekretarz stanu do spraw ekologii, nawiązuje zarówno do faktu, że ekologia jest specjalnością polityczną Ingrid Betancourt, jak i do znaczenia jej zaangażowania. Jest pani bliska naszym sercom również dlatego, że jest pani ofiarą szaleństwa ludzi, zakładniczką systemu, a równocześnie wcieleniem politycznej odwagi. Dlatego jest pani wzorem i modelem dla wszystkich kobiet prowadzących walkę polityczną.
I en même temps l'incarnation du courage politique, donc vous représentez quelque chose pour toutes les femmes politiques.
Na koniec jeszcze jedno zdanie z przesłania Christine Lagarde, minister ekonomii. Pani uwolnienie, pani powrót do cywilizacji nie należą do sfery przypadków życia politycznego, lecz do sfery konieczności historycznej.
Chère Ingrid, chère Madame Betancourt, votre libération, votre retour à la civilisation n'appartiennent pas au hasard de la vie politique, mais à la nécessité de l'histoire.
Słuchają państwo Paryża, Radio France International, a oto dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. Wszyscy cieszą się, że na szczycie południowoamerykańskim w Santo Domingo doszło do zakopania topora wojennego między Wenezuelą, Kolumbią i Ekwadorem. Przywódcy tych trzech krajów, Hugo Chavez, Álvaro Uribe i Rafael Correa, uścisnęli sobie dłonie w pojednawczym geście przed obiektywami kamer telewizyjnych. Nie ma już zatem mowy o napięciu wojennym spowodowanym wypadem oddziałów kolumbijskich na pokryte dżunglą przygraniczne terytorium Ekwadoru w pościgu za uciekającymi marksistowskimi partyzantami z FARC i zabiciem jednego z ich przywódców. W specjalnym komunikacie francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner w ostrych słowach potępił czwartkowy krwawy zamach w Bagdadzie, w którym życie straciło 68 osób. Po raz kolejny zaapelował on o pojednanie między wszystkimi Irakijczykami. W sumie 12 000 osób manifestowało w kilku miastach Afganistanu. aby zaprotestować wobec zamieszczonych w kilku duńskich gazetach kolejnych karykatur proroka Mahometa. Protestowali oni także przeciwko zapowiadanemu rozpoczęciu jeszcze w tym miesiącu projekcji filmu holenderskiego reżysera Geerta Wildersa, w którym porównuje on Koran do hitlerowskiego Mein Kampf. Władze w Kabulu wyraziły zadowolenie z powodu mianowania na stanowisko przedstawiciela ONZ w Afganistanie norweskiego dyplomaty Kai Eidiego. Był to dziennik Radio France International. Słuchają Państwo Paryża. Oto przegląd dzisiejszej prasy francuskiej. Przed mikrofonem Stefan Drygier, a potem Piotr Błoński.
Międzynarodowy Dzień Kobiet umknął jakoś uwadze paryskiej prasy, wyłączając katolicki dziennik La Croix, który roztrząsa na pierwszych stronach ostatnie rażące archaizmy we francuskim systemie politycznym, gdzie zasada parytetu płci, promowana z mniejszym lub większym sukcesem na różnych szczeblach władzy, włącznie nawet z rządem, w którym znalazło się tym razem aż 11 pań, zatrzymała się kuriozalnie przed bramą tzw. rad generalnych, czyli głównych instancji władzy we francuskich departamentach, gdzie znajdujemy dziś jedynie 3 panie w roli przewodniczącego na blisko 100 panów. Niedzielne wybory nie skorygują zapewne tej anomalii. We Francji obowiązuje cisza przedwyborcza i choć nie wolno publikować już sondaży, wolno sobie dzielić włos na czworo. Nic też dziwnego, że gazety głównie temu się oddają, odmalowując detalicznie krajobraz przed bitwą, pierwszą turą wyborów samorządowych, będącą dla prezydenta Sarkoziego, jak stwierdza w tytule Lewicowa Liberation, pierwszym politycznym testem. Świadom dobrze tego, iż grozi mu wyborcza sankcja, Nicolas Sarkozy nad wyraz zręcznie, przyznaje Laurent Geoffrin we wstępniaku, uprzedził z góry, iż nie będzie po wyborach żadnych przemeblowań w rządzie, ani żadnej zmiany polityki. Czytaj między wierszami, nie ma sensu mnie sankcjonować, nie zrobi to na mnie żadnego wrażenia, bez względu na wyniki będę dalej tak trzymać. Ale choć w wyborach samorządowych, zresztą w miarę rozwoju globalizacji coraz bardziej liczy się przede wszystkim szczebel lokalny, czyli wybór dobrego mera, bez względu na etykietkę, wielu wyborców nie powstrzyma się z pewnością, zdaniem naczelnego Liberation, od wysłania poważnego ostrzeżenia władzy centralnej w osobie Nicolasa Sarkoziego. To też nawet konserwatywny Le Figaro zmuszane jest przyznać w tytule z pierwszej strony, że lewica jest faworytem, choć pociesza się pełnym nadziei, ale z trzema kropeczkami. Sondaże przepowiadają klęskę rządzącej prawicy, to fakt, czytamy w komentarzu redakcyjnym. Zaś socjaliści, panujący już omal niepodzielnie w regionach, rozciągnąć mogą teraz swe imperium na większość dużych miast. Od 7 lat władają już Paryżem i Lyonem, obecnie na lewo przelecieć także mogą Marsylia, Tuluza czy Strasburg. Partia socjalistyczna królowałaby dzięki temu w terenie, na szczeblu regionalnym i lokalnym, z ambicją stworzenia tym samym oddolnej kontrwładzy i rychłego zadęcia w surmy odwetu. Prawicowy dziennik chce jednak wierzyć, iż ten scenariusz jest przesadny i że opozycji nie uda się przekształcić wyborów w swoiste referendum na temat osobowości szefa państwa, jego charakteru, gustów, języka i obyczajów. Nie tylko dlatego, że głosowanie ma charakter głównie lokalny. Również dlatego przekonuje Le Figaro, iż tak naprawdę Francuzi, choć mają zastrzeżenia do osoby prezydenta, wcale nie potępiają podjętej przezeń polityki reform pod hasłem zerwania. No cóż, okaże się w praniu jutro i za tydzień w drugiej turze wyborów. W Hiszpanii, która w niedzielę wybiera nowy parlament, w ciszy przedwyborczej rozległy się 3 strzały z rewolweru, którymi 2 osobników, najpewniej separatystów z ETA, powaliło na ulicy w kraju Basków byłego socjalistycznego radnego. Terroryści znowu wprosili się zatem in extremis do kampanii przedwyborczej, jak przed 4 laty, przypomina Le Figaro, kiedy krwawe zamachy w Madrycie, fatalnie rozegrane propagandowo przez Aznara, który mimo ewidentnie islamskiego tropu próbował zrzucić winę na ETA, pozbawiły prawicę murowanego zwycięstwa. Ale tym razem, zdaniem hiszpańskich politologów, cytowanych przez dziennik, zamach w kraju Basków nie powinien mieć żadnych politycznych reperkusji. Co najwyżej może wzmocnić nieco obie główne partie kosztem mniejszych ugrupowań, zwłaszcza nacjonalistycznych. Tak czy inaczej, jeśli wierzyć sondażom, rządząca lewica powinna wygrać z kilkuprocentową przewagą, ale Zapatero nie będzie mieć zapewne absolutnej większości i zmuszony będzie szukać sojuszników.
Na Dzień Kobiet kronikarz Le Monde, Jean-Michel Dumay, wziął na warsztat samca. Samiec, jaki jest, jaki być pragnie? Na to pytanie odpowiedzieć miał sondaż zamówiony przez adresowany do panów magazyn FHM. Ku powszechnemu zaskoczeniu w oczach mężczyzn najwięcej głosów jako mężczyzna idealny otrzymał aktor Jean Dujardin, znany z filmów Brise de Nice, OSS 117, 99 franków. Jednym słowem, postać dosyć niewyraźna. W tym samym sondażu przegrywa on jednak zawsze, gdy pytanie dotyczy poszczególnych cech. Ani jego zalety fizyczne, ani umysłowe, ani zasobność portfela nie przekonują respondentów. Więc co właściwie? Ano, luk. No ale jaki luk? Bo w filmach grało on bardzo różnorakie postacie. We wnioskach z badania czytamy, że sympatie i poczucie bliskości rodzą właśnie jego rolę jako antybohatera. Jeśli Dujardin jest więc archetypem współczesnego samca, to jako samiec, który sam się szuka, jako mężczyzna kameleon. Nie ma jeszcze dnia mężczyzn, ale męskość ulega daleko idącym przemianom. Niektórzy mówią nawet, że przeżywa kryzys. Naturalnie utrzymują się jeszcze bastiony męskości, niewrażliwe na jakiekolwiek wątpliwości co do solidnych, samczych schematów. A jednak socjologowie są zgodni co do faktu, cytuję, destabilizacji samczych pewników. Ta destabilizacja przybiera paradoksalne formy. Jeśli mówi się, że na przykład siła fizyczna nie jest już znakiem przewagi, to niemniej podziwia się ciało i jego fizyczne osiągi. Jeśli stawia się na pierwszym miejscu wrażliwość, to po chwili dodaje się siłę i powściągnięte emocje. Trudno. Samiec ma być wrażliwy, a zdecydowany, szanujący, a podrywający, potężny, a czuły. Mężczyźni zmieniają się zatem, choć niekoniecznie tak, jak pragnęłyby tego kobiety, ani w pożądanym przez nie tempie. Bo zmiany niekoniecznie dotyczą zwiększenia równouprawnienia. Destabilizacja samca jest także skutkiem zmian we współczesnym świecie, który staje się mniej przemysłowy, mniej nastawiony na pracę, a bardziej indywidualistyczny. Osią rodziny nie jest już ojciec. Tradycyjna męskość nie wyżywa się już w fabryce. A do tego, stojąc naprzeciw lustra, mężczyźni odkrywają swą duszę, nie mówiąc już o ciele, terytorium intymnym. Delegitymizacja fallokracji, choć ta ostatnia jeszcze nie zginęła, powoduje nie tylko zmiany i bunty, lecz także strach. Tam, gdzie kobiety spodziewają się konstruktywnej wymiany werbalnej, pisze socjolog, dotyczącej takich spraw jak czystość, porządek, hierarchia potrzeb, wychowanie dziecka, tam mężczyznom wciąż brak słów i pojęć. Dawniej zastępowali je znakami samczej władzy. Dziś uciekają, jedni w celibat, inni w pracę.
Weekend w Paryżu z Agnieszką Kumor.
Pałac w Wersalu zapomniał już, jakie ożywienie panowało w nim 2 lata temu w czasie kręcenia zdjęć do filmu Sofii Coppoli Maria Antonina. Kontrowersyjną postać nieszczęsnej królowej przypomni wystawa, która już za tydzień, 15 marca, zawita do Grand Palais, gdzie zgromadzono niezwykle rzadkie przedmioty osobiste i meble, jakie zachowały się z okresu jej obecności na tronie Francji. Zostały one wypożyczone przez kolekcjonerów, pasjonatów z całego świata. Wśród wielkich miłośników Marii Antoniny, rywalizujących o pozostałą po niej spuściznę, znajdziemy królową angielską, rodzinę Rothschildów, Wallace Collection, nowojorskie Metropolitan Museum of Art. Z okazji wystawy w Grand Palais wyjęli oni ze swych magazynów najdroższe skarby swych kolekcji i wypożyczyli je Paryżowi, jak gdyby chodziło o złożenie hołdu adorowanej przez siebie postaci. Wystarczy spojrzeć na mapę Francji, by zrozumieć ogrom winy Marii Antoniny, pisał Stefan Zweig w swej biograficznej powieści na temat życia i śmierci francuskiej królowej. Powieść Zweiga, Maria Antonina, ukazała się w polskim przekładzie Zofii Petersowej staraniem katowickiej księżnicy w roku 2005. W maju 1770 roku młodziutka Habsburżanka przybyła do królestwa Ludwika XV, by poślubić jego 16-letniego wnuka Delfina i przyszłego króla Ludwika XVI. Przez 20 lat swego pobytu w ojczyźnie Moliera teren, na którym wirowało jej próżniacze życie, ograniczył się do zaledwie 6 rezydencji królewskich: Wersalu, Trianon, Marly, Fontainebleau, Saint-Cloud i Rambouillet, odległych od siebie zaledwie o kilka godzin drogi powozem. Do swej śmierci 16 października 1793, kiedy to zginęła na szafocie, Austriaczka ani razu nie opuściła regionu paryskiego. Jej artystyczne ambicje wyżywały się w zamówieniach wyposażenia do oddanych jej do użytku wnętrz. Odkładając na bok okoliczności, w jakich doszło do znienawidzenia Marii Antoniny przez lud paryski, przedmioty te dowodzą wielkiego wyrafinowania i subtelnego smaku królowej, która nie tyle kolekcjonowała meble i przedmioty codziennego użytku, co tworzyła nowe wnętrza rękami i wyobraźnią pracujących dla niej artystów. Pracownie Reisnera, Weisweilera czy Jacoba przyzwyczaiły się wykonywać w rekordowym czasie nietypowe zamówienia swej królewskiej klientki. W momencie wybuchu Wielkiej Rewolucji Francuskiej 90% tych przedmiotów, stanowiących dziś skarb dla kolekcjonerów, opuściło region paryski i Francję. W latach 1793-1794 większość wyposażenia pałacu w Wersalu zgromadzona w królewskich stajniach, jeśli nie uległa zniszczeniu, sprzedana została na publicznych aukcjach. Brali w niej udział antykwariusze, ale również osoby podstawione przez francuskich arystokratów na wygnaniu lub agenci europejskich monarchów spowinowaconych stronem Francji, poruszonych losem królewskiej męczennicy. Ci sami rzemieślnicy, którzy wykonali te skarby dla lekkomyślnej austriackiej trzpiotki, sporządzili katalog sprzedaży. Znalazł się w nim sekretarzyk na biżuterię z pracowni Schwertfegera czy mały stolik z laki w stylu japońskim Weisswellera. Na początku XX wieku Denolac i Vernet, dwaj konserwatorzy z pałacu w Wersalu, wykonali mrówczą pracę, poszukując mebli Ludwika XVI i Marii Antoniny w całej Europie i wiele z tych przedmiotów udało im się sprowadzić do Francji. Dzisiejsi konserwatorzy muzeum twierdzą, że udało im się zgromadzić 10% pierwotnego wyposażenia pałacu. Tym bardziej interesująca wydaje nam się obecna wystawa Decorum Marii Antoniny, która potrwa w Grand Palais do 30 czerwca.
Dans tes rues qui me marchent sur les pieds, je bois dans tes cafés, je traîne dans tes métros, tes trottoirs même un peu trop, je rêve dans tes bistrots, je m'assois sur tes bancs, je regarde tes monuments, je trinque à la santé de tes amants, je laisse couler ta Seine sous tes ponts à rengaine, toujours après la peine. Pleure dans tes taxis quand tu brilles sous la pluie, ce que t'es belle en pleine nuit. Je pisse dans tes caniveaux, c'est de la faute à Hugo, je picole en argot. Je dors dans tes hôtels, j'adore ta tour Eiffel, au moins elle, elle est fidèle. Quand je te quitte un peu loin, tu ressembles au chagrin, ça me fait un mal de chien. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux, boulevard des bouleversés, Paris, tu m'as renversé, Paris, tu m'as laissé. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux, Paris, Paris, venu, Paris, Paris, perdu ton pavé. Sur tes quais, y'a de la joie et des loups dans tes bois. Je me glisse dans tes ciné, je me perds dans ton quartier, je m'y retrouverai jamais. Je nage au fil de tes gares et mon regard s'égare. Je vois passer des cafards sur tes bars. Je m'accroche au réverbère, tes pigeons manquent pas d'air. Et moi, de quoi j'ai l'air? Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux, boulevard des bouleversés, Paris, tu m'as renversé, Paris, tu m'as laissé. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux, Paris, Paris, tenu, Paris, Paris, perdu, Paris, tu m'as laissé sur ton pavé. Tes rues, tu me marches sur les pieds, tu bois dans tes cafés. Tu traînes dans tes métros, tes trottoirs même un peu trop, tu rêves dans tes bistrots.
RFI, la radio du monde.
Krajobrazy Francji. Poradnik turystyczny RFI. Sylwia Gibbs.
Nazwa Burgundii kojarzy nam się od razu z Burgundem. Wapienny płaskowyż w środkowej Francji zawdzięcza światową sławę szczepom, które udało się wyhodować miejscowym winiarzom. Kraina winem płynąca ma też romańskie zabytki i sieć ścieżek i kanałów, które czekają na miłośników wycieczek. Radzę na początek wizytę w miejscowości Beaune, gdyż w niej i wokół niej skupia się wszystko, co najlepsze w Burgundii. Architektura i krajobraz, łagodne fale wzgórz, na których rosną winnice Côte de Beaune, źródło jednego z najprzedniejszych Burgundów. W trzecią niedzielę listopada senne miasteczko zamienia się w stolicę Bachusa. Ulicami przyciągają korowody bractw winiarzy. Wszystkie bary i restauracje oraz piwnice są otwarte przez całą noc, a w halach odbywa się słynna akcja win, dostępna tylko dla wybrańców. Ale i tak licytację wygrywają anonimowi nabywcy z zagranicy, podbijający stawki przez telefon. Aukcję organizuje instytucja o nazwie Hospice de Beaune, od połowy XV wieku zarządzająca szpitalem, który był jednocześnie przytułkiem dla biednych. W dawnych salach szpitalnych Hôtel Dieu mieści się dziś muzeum. Gmach jest jednym z najwspanialszych zabytków średniowiecznej architektury burgundzkiej. Mury z jasnego wapiennego kamienia, drewniane framugi drzwi i okien, spadzisty dach najeżony wieżyczkami, kryty glazurowaną dachówką ułożoną w misterne wzory, mieniącą się barwami nieba i słońca. Burgundię można zwiedzać autobusem od piwniczki do piwniczki, tak zwanymi drogami win. Można wędrować ścieżkami wśród winnic od wsi do wsi, w których tulą się do siebie stare domostwa z narożnymi wieżyczkami wokół romańskich kościołów. Można zatrzymać się przed opactwem cystersów w Fontenay, przed klasztorem benedyktynów w Cluny, wejść do środka ekumenicznego w Tezy, miejsca pielgrzymek młodzieży z całego świata. Ciekawe, że w Burgundii nawet sztuka sakralna jest przepojona motywami winorośli, a najpopularniejszy miejscowy święty Saint Vincent, patron winiarzy, przedstawiany jest w otoczeniu wszystkich atrybutów tego zawodu. Inne szlaki wycieczkowe to dawne dróżki holowników wzdłuż kanałów Burgundii. Kanał burgundzki ma 242 kilometry. Łączy Saonę z rzeką Yon, a więc niejako miasto Lyon z Paryżem. Równolegle płynie kanał Nivernais, który łączy Sekwanę z Loarą. Pierwszy zaczęto budować w 1784 roku, jeszcze za monarchii. Skończono w 1837 za restauracji. Przykro przyznać, że w pewnym okresie kopali go więźniowie. Można wzdłuż kanału wędrować, można także płynąć statkiem. Łatwiej wtedy policzyć 189 śluz regulujących poziom wody kanału burgundzkiego. Nie wiem, który z tych dwóch rodzajów turystyki bardziej sprzyja przyglądaniu się zamkom, miasteczkom i krajobrazom. Jest w każdym razie jedno miejsce, w którym drogi turystów rozchodzą się. Ci ze statku są w zamkniętym tunelu 3-kilometrowej długości. Ci, którzy idą pieszo, domyślają się tylko, którędy płynie kanał, widząc między drzewami otwory wentylacyjne. I jedni, i drudzy muszą uważać, żeby nie umrzeć z głodu. Kanał burgundzki przemierza bowiem tak zwaną francuską pustynię, jak głosi przewodnik. W miasteczkach Saint-Thibault i Rougemont są wprawdzie piękne kościoły, ale nie ma sklepów ani restauracji. Burgundia wyludnia się, tak jak inne regiony środkowej Francji. Trzeba więc pomyśleć o zaopatrzeniu się w prowiant. Pod tym względem turysta na statku jest w znacznie lepszej sytuacji od turysty pieszego. Nie musi niczego nosić.
Paryska kronika muzyczna. Piotr Kamiński.
Czasami myślę sobie, że artystów należałoby zakneblować dla ich własnego dobra. Niech grają, śpiewają, malują, reżyserują, ale niech się nie daj Boże nie wypowiadają. Ledwo panna Marion Cotillard odebrała Oscara za rolę filmową, a już prasa wyciągnęła, prasa od tego jest, jej telewizyjne wypowiedzi sprzed roku, gdzie aktorka wyrażała pogląd, iż wieże World Trade Center zburzyły władze amerykańskie, by zgarnąć ubezpieczenie. Ponadto zaś nie kryła wątpliwości, czy człowiek rzeczywiście lądował na Księżycu. Nie wiem, czy człowiek tam lądował, teraz jednak wiem już na pewno, że panna Cotillard tam mieszka. Specjalistą od takiego strzelania sobie w nogę jest Krzysztof Warlikowski, który uniesiony bojowym żarem wygaduje nieraz, co mu ślina na język przyniesie. Na niespełna tydzień przed premierą Parsifala w Operze Paryskiej udzielił on lewicowemu tygodnikowi kulturalnemu Télérama wywiadu, gdzie figurują zdania następujące. Podobnie jak Niemcy zakazały Chopina, jako symbolu polskiej duszy, Polska zakazała Wagnera, synonimu III Rzeszy. Jego muzyka jest tam grana od bardzo niedawna. Wszystko w tych dwóch zdaniach jest nieprawdą. Po pierwsze, nie Niemcy, tylko Niemcy hitlerowskie. Po drugie, nawet i to nieprawda, gdyż w Niemczech hitlerowskich Chopin był na indeksie tylko w czasie wojny. Był natomiast zakazany w okupowanej Polsce. Po trzecie, skojarzenie Polski, nawet komunistycznej, z Niemcami hitlerowskimi to może gest niezbyt elegancki. Już przedtem pewien kolega Warlikowskiego porównywał rządy braci Kaczyńskich do III Rzeszy, co stanowi klasyczną reductio ad Hitlerum osobistości niemiłych autorowi. Po czwarte, w przeciwieństwie do Izraela, wie to każde polskie dziecko w wieku podeszłym, które chodziło do opery jeszcze za komuny, w Polsce Wagner wcale nie był zakazany. Wyjąwszy okres stalinowski, gdzie zakazane było wszystko na czele z Coca-Colą i stonką ziemniaczaną, oraz pominąwszy chimeryczne, niepisane decyzje władz, w końcu zakazywano kantaty o kawie w czasie przejściowego braku tejże na rynku oraz oratorium Izrael w Egipcie przy okazji układów z Camp David, jego opery wystawiano regularnie w miarę skromnych możliwości finansowych i wokalnych. W latach 56-89 doliczyłem się 15 produkcji, w tym dwóch pełnych wykonań Pierścienia Nibelunga w czasie wizyty Opery Królewskiej ze Sztokholmu w Teatrze Wielkim, a 10 lat później tamże w oryginalnej produkcji Roberta Sarnatowskiego i Augusta Iredinga. Jednocześnie muzyka Wagnera pojawiała się często w programach koncertowych. W roku 1974 Jan Kręc poprowadził w Filharmonii Narodowej trzeci akt Parsifala. Nie schodząc też z anteny Polskiego Radia, gdzie odtwarzano regularnie taśmy z festiwalu w Bayreuth, w tym w całości rocznicowy ring z 1976 roku. Tymczasem Warlikowski powtórzył tę samą nieprawdę w wywiadzie dla Le Monde z 4 marca. W Polsce po wojnie nie grano Wagnera. Powstaje pytanie, a zarazem konieczność przykrej decyzji. Czy Krzysztof Warlikowski nie wie, co mówi, czy też przeciwnie, wie doskonale. Uważa jednak, że mu do twarzy za granicą w roli zbuntowanego, wolnego artysty ze stęchłego zaścianka, gdyż jest to świetny argument handlowy.
Sünderfinde, ihr wisst, was nun im Leid erwähnt ist, dich zu einem, den Brüdern, die größten Rettungswerden des Kreides und Erdbeckes.
Franz Josef Selich jako Gurnemans w fragmencie pierwszego aktu Parsifala Wagnera na scenie Bastylii w Paryżu dyrygował Hartmut Henchen, nagranie z próby generalnej 1 marca. Talent, wyobraźnia i upór, z jakimi Warlikowski strzela sobie samobójcze gole, dały znać o sobie również w tym przedstawieniu. W chwili ukłonów przywitało go wycie, czego bez trudu mógłby uniknąć. Wystarczyło po identycznej awanturze na próbie generalnej wyciąć zbyteczny i niczego do spektaklu nie wnoszący wstęp filmowy do trzeciego aktu, montaż dwóch krótkich fragmentów filmu Rosselliniego sprzed 60 lat, Niemcy rok zerowy, o dziecku w zburzonym Berlinie, wyświetlony na ekranie jeszcze przed orkiestrowym wstępem. Jak słusznie pisze Renaud Machat w druzgocącej recenzji w Le Monde, raz jeszcze kojarzyć Wagnera z Niemcami hitlerowskimi to ciężko strawny banał. Po co ulegać raz jeszcze tym zawiesistym, po stokroć widzianym ideologicznym skrótom? Rzecz w tym, że niestety Warlikowski raz jeszcze się tutaj wypowiada, zamiast robić teatr. Nieszczęście polega zaś na tym, że po dwóch aktach bardzo słabych, w trzecim właśnie, i tu nie zgadzam się z niezmiennie surowym kolegą z Wielkiego Dziennika, Warlikowski dokopał się wreszcie do swojego Parsifala i pokazał, że jest artystą.
Oh!
fragment churalny z pierwszego aktu Parsifala, chór i orkiestra opery paryskiej, dyrygował Hartmut Henchen, próba generalna z 1 marca. Wydaje mi się, że z dwóch pierwszych aktów prześwituje, jak dalece Warnikowski nie wie, gdzie się to dzieje i kim są ci ludzie, a w pomieszaniu swoim ucieka w swoje znane tiki. Takie same błyszczące ramy sceniczne i boczne drzwi, co w Makropulosie, te same umywalki, co zawsze i wszędzie, ten sam rządek krzeseł na proscenium, co w Dybuku, sala szpitalna, gdzie Amfortas umiera na coś jakby AIDS, jak Pryor za nią w Ameryce, choć już niebawem pojawi się jako inwalida o kulach, by odprawić prawdziwą Eucharystię w ornacie. Z tyłu wielki amfiteatr, widziany już w 100 dawnych przedstawieniach wagnerowskich, a w świecie warlikowskim to jeszcze jedna widownia, co patrzy na widownię i tak dalej. W tym korespondencyjnym katalogu kostiumów i rekwizytów teatralnych jedno wkurza mnie setnie i to nie od dzisiaj. Nie pojmuję, dlaczego nasi reżyserowie z takim uporem unikają tworzenia fantastycznych i nigdy dotąd niewidzianych rzeczywistości z wyobraźni, tam gdzie utwór tego wymaga. Jak właśnie w Parsifalu. Dlaczego od lat na scenach ogląda się sklep z konfekcją, a olśniewające kostiumy teatralne tylko na pokazach mody? Dlaczego wszyscy bohaterowie wszystkich oper chodzą w tych samych garniturach z kamizelką? Dlaczego zamiast budować nowe światy, piękne i brzydkie, ale inne, wszystko sprowadzić należy do powszedniego banału, chodnikowej szarości? Dlaczego mając za zadanie wymyślić mistyczną wspólnotę rycerzy Graala albo czarodziejski pałac Klingsora i ogród dziewcząt kwiatów, Krzysztof Warlikowski i Małgorzata Szczęśniak serwują nam kolejne lobby hotelowe z fordancerkami, gdzie siedzący przy stoliku Parsifal nieodparcie przypomina wilka Lovelasa z filmów rysunkowych Texa Averiego. A żeby było jeszcze śmieszniej, dziewczęta kwiaty rozbierają go następnie do kalesonów i przywiązują do krzesła. Scena z dziewczętami kwiatami z drugiego aktu Parsifala. Christopher Ventris w roli tytułowej dyrygował Hartmut Henche. Spektakl zaczyna się jak najgorzej. Miałem nadzieję, że Warlikowski wytrzyma, ale nie wytrzymał. W połowie wstępu orkiestrowego pokazuje nam na ekranie scenę jednoosobowej ostatniej wieczerzy z filmu Kubricka 2001 Odyseja kosmiczna. Przyznam, że wjechałem pod krzesło zdjęty nerwowym śmiechem. Zdaje się, że to właśnie Dave Baumana, bohatera tego filmu, odgrywa potem przechadzająca się po scenie znacząco, a w milczeniu ulubiona aktorka Warlikowskiego Renate Jed. W czasie wielkiego monologu Górnemanca o dziejach włóczni i Klingsora oglądamy film rysunkowy na ten sam temat. Patrzysz, człowieku, i nie możesz się doczekać smoka mleko pija z porwania Baltazara Gąbki. Jeszcze przedtem Kundry wjechała na scenę na koniu gimnastycznym. Magiczną scenę transfiguracji czasów w przestrzeń Warlikowski odfajkował jazdą amfiteatru po obrotówce. Wszystko czołga się nijako i nudno z ceremonią Graala włącznie. Klingsor wygląda i zachowuje się jak czarnoksiężnik z Jeziora Łabędziego w wykonaniu baletów Trocadero. A w wielkim duecie Parsifala z Kundry trudno przeoczyć, jakie kłopoty ma Warlikowski, nie on pierwszy, nie on ostatni, z wagnerowskim czasem scenicznym. Walt Hautmeier jako Kundry, Christopher Ventris jako Parsifal. Nagranie z próby generalnej 1 marca. Odczarowanie pałacu Klingsora odbywa się przy pomocy niepewnego, a banalnego gestu czerwonym światłem lasera. Tu też nie ma o czym mówić. Po przerwie wspomniany niemądry epizod z filmem Rosselliniego. Po nim jednak zaczyna się wreszcie Parsifal Krzysztofa Warlikowskiego. Christopher Venture jest wciąż jeszcze akt drugi, dyrygował Hartmut Henschen, a teraz akt trzeci. Na proscenium żałosny ogródek warzywny, zarosły chwastami, podlewany przez małego chłopca, który od początku pętał się po scenie, udając, że coś znaczy, a tu nagle znajduje swój sens i piękno. W głębi sceny pokryty śniegiem kształt to Parsifal. Wątpię, czy koniecznie musiał to być niemiecki żołnierz wracający spod Stalingradu. Jak mi szepnęła do uszka moja piękna i mądra sąsiadka, z opisu rozpoznali państwo oczywiście Agnieszkę Kumor, ale o to mniejsza, gdyż cała magiczna sekwencja pojednania, namaszczenia i cudu wielkopiątkowego znajduje w Warlikowskim wspaniałego mediatora, skupionego, wzruszonego. Mam wrażenie po prostu, że dopiero w tym momencie reżyser przestał się niepotrzebnie drapać tam, gdzie go nie swędzi, albo słuchać smoczych języków i uwierzył utworowi, a ten, jak to zawsze bywa, odpłacił mu się z nawiązką. Tym razem transformacja jest prosta, piękna, skwapliwa, wejście rycerzy Graala świecących fluo w ciemnościach przekonujące, a finał po prostu wspaniały. Ta sama włócznia przebija, leczy i zbawia Amfortasa i ocaloną Kundry. Po czym wszyscy zasiadają do wieczerzy przy świeczniku, która mogłaby się rzecz prosta obejść bez i tak nieczytelnego odniesienia do filmu Kubricka. Ostatnia scena wytrzymana jest zbyt długo przy otwartej kurtynie. Warlikowski nie ufa samej muzyce. W profesji parającej się obrazkami nie jest w tym niestety odosobniony. Ale wasz wysłannik i tak zamiast się dalej natrząsać, płacze. Na koniec jeszcze słowo o wykonawcach. Słaby Amfortas Aleksandra Marko Burmistera, który całkiem wymknął się Warlikowskiemu. Wątły nieco Parsifal Ventrisa, przydałby się Jonas Kaufmann albo Hendrik Wottrich. Szlachetny, choć niezbyt monumentalny Gurneman Zeliga, imponujący Titurel blisko 70-letniego Wiktora von Halema i wciąż niezastąpiona Kundry Waldrautmaja, choć skrajne rejestry zaczynają odmawiać posłuszeństwa i intonacja się chwieje. Za pulpitem Hartmut Henschen, dobywa z orkiestry dźwięk głęboki, pełny i szlachetny, może tylko nadmiernie gładki i nie dość zróżnicowany, a i narracyjny mięsień nazbyt często go zawodził w tej najtrudniejszej z trudnych partyturze. W sumie mamy więc bardzo mieszane uczucia, co w dzisiejszych czasach i na tej scenie uznać trzeba i tak za duże osiągnięcie. Do usłyszenia. Quand deux peines
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.